Слава Богу!
Bracia i siostry, dzisiaj najpiękniejszy temat, jaki jest w Biblii. Dzisiaj będę mówił o miłości. Miłość jest jak ocean. Miałem w swoim życiu okazję widzieć dwa oceany, Atlantycki, Indyjski. I kiedy stałem na brzegu i patrzyłem w dal, to widziałem bezmiar wód, przeogromne, niewyobrażalne ilości wód. I miłość jest taka jak ten bezmiar wód. Miłość jest czymś, co pochodzi od samego Boga. Zacznij studiować, kim jest Bóg, bo On jest miłością. Miłość to postawa. Postawa życiowa człowieka. Miłość to decyzja. Żeby kochać, trzeba się zdecydować na to. I tak patrząc na to zagadnienie miłości, trudno znaleźć definicję miłości. Bo miłość jest jak ocean. Nie sposób ją ogarnąć. Nie sposób ją zrozumieć. Miłość po prostu jest cudowna. I nasz Bóg, który jest twórcą cywilizacji miłości, jest Bogiem cudownym, wspaniałym. On dał coś, co wyróżnia go, co czyni go niezwykłym, niesamowitym, fantastycznym Bogiem. Bóg daje miłość. I bracia i siostry, patrząc na ten temat, rozważając go w sercu swoim, myślałem o miłości, jaka jest wspaniała, jaka jest wielka, jaka jest nieogarniona, nic ją nie ogranicza. I znalazłem w Biblii fragment, który mówi o tym, że jest pewien etap miłości, który niepokoi Boga. I chciałbym o tym też dzisiaj wspomnieć. W objawieniu Jana mamy 7 listów do zborów. Jeden z tych listów jest napisany do zboru w Efezie i autorem tych listów jest sam Pan Jezus Chrystus. Myślę, że one są z tego powodu dla nas wyjątkowe. I kiedy pisze do Efezu, pisze o wielu wspaniałych rzeczach, które doświadczają Efezjanie. Ale w pewnym momencie mówi: mam ci za złe, że miłość u ciebie oziębła. Że stałeś się oziębły chrześcijaninie z Efezu. Pomimo tych wielu rozlicznych rzeczy, które czynisz, to gdzieś umknęła ci ta najważniejsza, najistotniejsza kwestia życia, życia duchowego, jaką jest kwestia zagadnienie miłości. I Efez nam się głównie kojarzy nie z tymi dobrymi rzeczami, o których mówi Jezus, ale o tej, z tą jedną w zasadzie naganą, której używa Jezus w stosunku do Efezjan. Oziębła miłość. A więc, bracia i siostry, miłość może mieć różne etapy w życiu człowieka. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj też studiując wspólnie ten temat, zastanowili się też nad swoim życiem i mogli odpowiedzieć sobie w sercu swoim, w jakim momencie życia ja jestem. Czy to jest moment gorącej miłości? Czy to jest efekt pierwszej miłości? Czy to jest wreszcie efekt oziębłej miłości? Spróbujmy się zastanowić, w jakim miejscu stoimy, jeżeli chodzi o zagadnienie miłości w naszym życiu. W liście do Koryntian w 13 rozdziale znajduje się ten cudowny hymn o miłości. A ja dzisiaj tylko dwa wersety chciałem wziąć z tego fantastycznego miejsca, które znajduje się w Biblii. 1 Koryntian, 13 rozdział, 8 wiersz. Będę czytał z przekładu Biblii Paulistów. Miłość nigdy się nie kończy. Inaczej niż dar prorokowania, który ustanie, języki, które zanikną, czy wiedza, której zabraknie. Powiedziałem dzisiaj na początku mojego zwiastowania, że miłość jest jak ocean. Paweł apostoł mówi, miłość nigdy się nie kończy. To jest niekończąca się historia. To historia miłości, wielkiej miłości, gorącej miłości, miłości, jaką Bóg ma do człowieka. Miłość jest wieczna. Wszystko inne przeminie w naszym życiu. Jedyną rzecz, jaką możemy zabrać na tamten świat, z tego świata, jedyną rzeczą jest miłość. Bo miłość nigdy nie ustaje. Miłość jest wieczna. Ludzie mówią o odejściu z tego świata, że nic nie zabierzesz z sobą. Chcę ci powiedzieć, że nie jest to prawda. Z tego życia zabierzesz ze sobą miłość na tamten świat. Ponieważ zdążasz w kierunku miłości, w kierunku źródła miłości, jakim jest Bóg. Miłość przyciąga inną miłość. Przyciąga ją do siebie. I to czyni Bóg. Miłość jest wieczna. Apostoł Piotr w pierwszym liście, w 22 wierszu pisze, skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, miłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Gorąco kochajmy się. Gorąco okazujmy nasze uczucie względem brata i siostry w społeczności. My mamy świadomość Bożej miłości, potrzeby przeżywania miłości. Ale skąd tą miłość wziąć? Skąd ta miłość się bierze? Jak to jest, że człowiek może pokochać wielką, gorącą miłością? Jak to jest, że człowiek może pokochać prawdziwą miłością? I w liście do Rzymian w 5 rozdziale, w 5 wierszu jest napisane, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Duch Święty rozlewa miłość w naszych sercach. To nie jest coś, co my sami jesteśmy w stanie wygenerować. My potrzebujemy tego impulsu. Impulsu z nieba, który zapoczątkuje wielką miłość w naszym życiu. Wielką miłość do Boga. Wielką miłość do brata, do siostry. Bóg, który jest miłością, posłał na świat Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus dał swym uczniom przykazanie nowe. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Przykazanie to jest tak ważne, że apostoł Jan mówi, jeśli by ktoś mówił, miłuje Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Pierwszy list Jana 4:20. Myślę, że te teksty, święte teksty świętego Bożego Pisma wprowadzają nas na właściwe tory myślenia na temat miłości. Moi drodzy, wielu ludzi przeżywa jakąś namiastkę miłości i uważa, że to jest to. Wielu miłość kojarzy się z uczuciem, z wyrażeniem pewnej emocji. Ale ja, bracia i siostry, dzisiaj chciałbym mówić o czymś znacznie głębszym. O czym mówi to słowo, które dzisiaj zacząłem czytać i którego słuchacie. Chciałbym, żeby to słowo docierało do serca waszego. Żeby wasz umysł był poruszony. Żeby miłość Boża została rozlana w sercach waszych przez Ducha Świętego. Abyście dzisiaj z tego miejsca odeszli inni poprzez to, że zostaniecie wypełnieni Bożą miłością pochodzącą z nieba. Nie jakimś uczuciem, nie jakąś emocją, ale głęboką miłością Bożą. Moi drodzy, ludzie czasem źle rozumieją miłość i uważają, że miłość to jest pobłażanie wszystkiemu. Patrzenie przez palce na jakąś sprawę i jakoś tolerowanie czy próba zapomnienia o czymś. Chcę wam powiedzieć, że miłość nie oznacza pobłażania. Nie mylcie miłości, prawdziwej miłości z kwestią pobłażania. Wielu ludziom wydaje się, że pobłażanie komuś to jest właśnie okazywanie miłości. Jeśli rodzic chce wychować porządnie dziecko swoje, to ma świadomość tego, że nie może mu pobłażać, że będą momenty, w którym musi zająć jasne, zdecydowane stanowisko, nawet jeśli to temu dziecku nie będzie się podobało, bo inaczej to dziecko nie będzie rozumiało, na czym polega miłość. Wróćmy do pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdział. Chciałbym teraz przeczytać 7 werset. Przeczytam z przekładu literackiego. Ten werset zaczyna się od słów dotyczących miłości i jest tutaj napisane, że miłość wszystko zakrywa. To jest niesamowite. W ogóle to słowo zakrywa, ono gdzieś ma jakąś taką etymologię w słowie dach. To jest jakby wybudowanie dachu nad nami. Miłość. Dach zakrywa. Dach jest miejscem, gdzie czujemy się bardziej komfortowo. Kiedy przyjdzie deszcz, czy przyjdzie śnieg, jeżeli znajdziemy się pod dachem, to nic, żadna ulewa, żadna śnieżyca nie jest w stanie nam, nic złego nie jest w stanie nam zrobić ulewa, kiedy jesteśmy pod dachem. I miłość jest takim dachem w naszym życiu. Jak nie ma miłości, nie ma dachu, to człowiek jest narażony na burze, wiatry, deszcze, śnieżyce. Nie ma żadnej ochrony, nie ma żadnej osłony. Miłość jest dachem ochronnym dla nas. I czytamy w tym tekście, że miłość wszystko zakrywa. Ten dach jest w stanie wszystko przykryć w naszym życiu. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy. Czytamy dalej. Miłość nie jest ślepa. Wielu powtarza bezmyślnie te słowa Love is blind, miłość jest ślepa. Wiesz, odebrało ci mądrość, odebrało ci mózg, rozum. Bracia i siostry, nie powinniśmy w tym kontekście mówić o prawdziwej miłości. Miłość, prawdziwa miłość, która pochodzi od Boga, wszystkiemu wierzy. Ze wszystkim wiąże nadzieję, czytamy dalej w tym tekście. A więc miłość nie jest ślepa. Miłość ochrania tych, którzy ufają. To jest niezwykła zdolność miłości. Ona chroni tych, którzy ufają, którzy wierzą. To mają nad sobą ten dach Bożej miłości. Wszystko potrafi przetrwać, czytamy dalej w tym tekście. W niebezpieczeństwie miłość przetrwa dzięki nadziei. Też jest takie powiedzenie, które bezmyślnie ludzie używają, że nadzieja jest matką głupich. Nic głupszego nie można powiedzieć. Nadzieja pozwoliła wielu ludziom, którzy znaleźli się w dramatycznych sytuacjach w swoim życiu, kiedy opowiadają tę historię swojego życia, to często podkreślają, że tylko dzięki nadziei udało mi się przeżyć, bo wszystko wskazywało na to, że muszę pożegnać się z moim życiem. Nadzieja była tym, co mnie trzymało przy życiu. A więc nadzieja jest bardzo ważnym elementem, który wchodzi w skład miłości. Przeczytam jeszcze raz ten wiersz. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Przekład literacki, pierwszy list do Koryntian, 13:7. Piękne słowa. Cudne. Bardzo mi się podobają. Miłość nadziei zakłada optymistyczne rozwiązanie. Miłość nadziei zakłada optymistyczne rozwiązanie w trudnej sytuacji, w jakiej znajdę się w moim życiu. Kiedy ufasz Bogu, On sprawi, że przetrwasz. Dlaczego tak myślę? Ano, otwórzcie 8 rozdział listu do Rzymian, 28 wiersz. Tam jest napisane: a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Kochani, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga kochają. Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy miłują, kochają Boga. To jest zapewnienie pochodzące ze Słowa Bożego, że miłość nadziei nie jest próżna w Twoim życiu, że ona ma wielką siłę i moc przetrwania, pokonania trudności, że ona Cię poprowadzi, miłość nadziei poprowadzi Cię do zwycięstwa w Twoim życiu. To jest ogromna siła, miłość nadziei. Miłość ma też niezwykłą zdolność. Kiedy zaczynamy rozumieć, czym jest miłość, na czym polega miłość, to chcę Wam powiedzieć, że miłość zakrywa wiele grzechów. Bez miłości nie potrafilibyśmy przebaczyć. Nie potrafilibyśmy się ogarnąć w naszym życiu duchowym. W pierwszym liście Piotra, 4 rozdział, 8 werset jest napisane: nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Gdyż miłość zakrywa mnóstwo błędów, które widzisz u kogoś, czy za które nienawidzisz się sam. Miłość ma tą niezwykłą zdolność, że potrafi zakryć. Miłość jest dachem. Dachem ochronnym w Twoim życiu. W Twoim życiu duchowym. W Twoim życiu materialnym. Miłość pozwala Ci przetrwać najtrudniejsze chwile. Dlatego apostoł pisze: nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. To jest ta niebywała, cudowna zdolność miłości. Kiedy zaczniecie kochać, to zaczniecie to rozumieć. Kiedy zaczniecie kochać, to będziecie tymi rzeczami żyć, doświadczać miłości, która zakrywa winy, błędy innych i Twoje. I Twoje również błędy i winy. Moi kochani, Pan Jezus zostawił bardzo ważne przykazanie. W zasadzie cała ta Jego misja na ziemi tutaj sprowadza się do okazania człowiekowi wielkiej miłości. I Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 21 wiersz: kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę. I objawię mu samego siebie. Mówi Pan Jezus, że nie można powiadać kocham, a mieć w nienawiści. Nie można kochać Boga, nie okazując Mu szacunku poprzez wypełnianie Jego zaleceń, Jego przykazań. Przestrzeganie przykazań to jest okazywanie miłości Bogu. Miłość nie jest pobłażliwa. Miłość to bardzo poważne przeżycie, które przynosi z sobą ogromne zmiany w psychice człowieka, w jego postępowaniu. Kto kocha mnie, ten będzie przestrzegał tego, co ja zalecę, powiedział Pan Jezus. A więc jeśli lekceważy ktoś te wskazówki, które są zawarte w przykazaniach Bożych, to z tego tekstu wynika, że nie miłuje Pana. A to jest poważna sprawa, ponieważ Pan Jezus mówi, kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę. A więc ta miłość Boga przychodzi z tego, że my zaczynamy okazywać szacunek Bogu poprzez liczenie się z tym, co On mówi w Słowie Bożym przez przykazania do nas, do naszego życia. I chcemy przyjmować poważnie te pouczenia, które wynikają z przykazań. To jest okazanie miłości. To jest okazanie szacunku Bogu. Przestrzeganie przykazań. I w tym tekście jest jeszcze napisane, że na tym nie koniec. W tym wersecie tutaj, który przeczytałem z Ewangelii Jana, Pan Jezus mówi i objawię Mu samego siebie. Kiedy zanurzysz się w miłości do Jezusa, przyjdzie objawienie Boże, objawienie Pana Jezusa w twoim życiu. Będziesz Go mógł bliżej poznać, zrozumieć wiele rzeczy, które dzisiaj może słyszysz, ale tak naprawdę nie rozumiesz. Albo nie masz odwagi zastosować. Wtedy, kiedy okażesz Bogu miłość poprzez przestrzeganie przykazań, przyjdzie Boże objawienie do twojego życia. Przykazanie. Jakie przykazanie Jezus zostawił? Możemy przeczytać o tym w Ewangelii Marka w 12 rozdziale. Które przykazanie jest najważniejsze ze wszystkich? Pewnego dnia zapytano Pana Jezusa. I Pan Jezus odpowiada na to pytanie w ten sposób. Najważniejsze, powiedział Jezus, brzmi: słuchaj Izraelu, nasz Bóg jest jedynym Panem. Będziesz kochał Pana, swego Boga, całym sercem, całym swoim jestestwem, każdą myślą i z całej siły. A następne, będziesz kochał bliźniego jak samego siebie. Nie ma innych przykazań większych niż te. Na to znawca prawa: słusznie, nauczycielu, prawdę mówisz, że On jest jedyny i nie ma innego Boga. Dlatego kochać Go całym sercem, całym umysłem i z całej siły, a bliźniego kochać jak siebie samego, znaczy więcej niż wszystkie ofiary całopalne i inne. Jezus, słysząc jego rozsądną wypowiedź, rzekł: jesteś już całkiem blisko Królestwa Bożego. Przekład współczesny, Ewangelia Marka, 12 rozdział od 28 wersetu czytałem. To są fundamenty chrześcijaństwa. To są fundamenty naszej wiary. To jest coś, na co powinniśmy zwrócić naszą uwagę. To jest coś, co powinno być stałym przedmiotem naszych studiów biblijnych i naszych rozważań. I zgłębianie tych rzeczy dotyczących miłości będzie sprawiało to, że my będziemy się rozwijać duchowo. Że nie będziemy myśleć naszymi myślami, ale zaczniemy myśleć Bożymi myślami. Zaczniemy się posługiwać kryteriami Bożymi w naszym życiu. A to bardzo dużo zmieni. Miłość jest przykazaniem. Może was to dzisiaj zaskoczyło. Przeważnie wyobrażamy sobie miłość jako wielkie uczucie, które wypełnia nas, które przeżywamy. Tymczasem czytając Biblię, możemy dojść do wniosku, że miłość jest przykazaniem. Mamy w Biblii nakaz kochania. To nie jest postawiona ta kwestia w ten sposób. No wiesz, jak ci się tam powiedzie, jak się fajnie poczujesz, no to może pokochasz, może jakoś to będzie. Nie, nie. Bracia i siostry, my mamy nakaz od Boga, że mamy miłować, ponieważ my zostaliśmy umiłowani. Musisz kochać, chcąc być dzieckiem Boga, bo Twój Bóg to Twoja miłość. To wielka, gorąca miłość, która zaprowadziła na krzyż Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Mamy taki tekst, który jest zapisany w Księdze Rodzaju, 1 Mojżeszowa, 24 rozdział, 67 wiersz. Będę korzystał z przekładu literackiego. To mamy historię patriarchy Izaaka. I tam mamy opisaną jego miłość. Popatrzcie, jak dzisiaj jest z miłością w narzeczeństwie, w małżeństwie, a jak wtedy było w czasach patriarchów z miłością, narzeczeństwem, małżeństwem. Czytamy w tym tekście: Izaak wprowadził Rebekę do namiotu. W tamtych czasach to oznaczało ślub. Izaak wprowadził Rebekę do namiotu swojej matki Sary. Rebeka została jego żoną. To jest druga rzecz, która się wydarzyła. Najpierw wprowadził ją do namiotu, czyli zaślubił ją. I potem jest napisane, że została jego żoną. A więc są już po ślubie. I jest kropka. I zaczyna się następne zdanie od słów: pokochał ją i w ten sposób pocieszył się po stracie swojej matki. Pokochał ją po ślubie. Widzicie to? No to jest niewyobrażalne w naszych czasach. Jakże to z miłości. Wielkie miłości, wielkie uczucia. A za rok, za dwa rozwód. Bracia i siostry, miłość jest przykazaniem. Miłość jest czymś konkretnym, czymś trwałym, nie jakimś ulotnym uczuciem, nie jakąś chwilową fascynacją. Miłość, dojrzała miłość jest przykazaniem. Przykazaniem musisz kochać, bo ja cię kochałem. Dlatego ty kochaj innych, mówi Bóg do nas. Więc popatrzcie na to, że miłość to jest rzecz, która może się pojawić dopiero. I w dawnych wiekach tak było, bo to teraz jest XX, XXI wiek, te szalone miłości i potem szalone dramaty. Ale kiedyś było tak, że jeśli chodzi o zaślubiny, pojawiała się tak zwana swatka, która nastręczała dobrego kandydata na męża albo dobrą kandydatkę na żonę. I rodziny zasiadały, dyskutowały to z tą swatką, ustalali to, że to będzie rzeczywiście dobre dla tej pary, żeby oni wzięli ze sobą ślub. I ustalano tam sprawy majątkowe, ustalano, gdzie będą mieszkać, jak będzie wyglądało dalsze ich życie, jaki wkład będzie ich rodzin, jeśli chodzi o ich pożycie. I tak ludzie przez wieki żyli. Dzisiaj żąda się dowodów miłości. Jeśli będziesz miał dziewczynę, która będzie żądać dowodów miłości od ciebie, albo jeśli będziesz miała chłopaka, który będzie żądał dowodów miłości do ciebie, to lepiej się dobrze zastanów, zanim powiesz, chciałabym mieć takiego męża, czy chciałbym mieć taką żonę. Miłość jest przykazaniem. Jeśli chodzi o dowód miłości, to mamy go opisany w Biblii. Otwórzcie sobie 5 rozdział listu do Rzymian, 8 werset. Tam jest bardzo wyraźnie to napisane. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest dowód Bożej miłości. Dzisiaj wielu ludzi złorzeczyć potrafi Bogu i mówić Mu, bo tamto w moim życiu się tak i tak wydarzyło i to Ty jesteś, Boże, za to winny, bo gdybyś był, to byś nie dopuścił. A ja bym Cię się zapytał, a czy pytałaś się wcześniej, zanim cokolwiek zrobiłeś w tych sprawach matrymonialnych, pytałeś się Boga o Jego zdanie i czy zastosowałaś się do Bożego Słowa, jeśli chodzi o narzeczeństwo, o małżeństwo, o miłość prawdziwą między kobietą a mężczyzną? Czy też może sam sobie tak wybrałaś, a dzisiaj są wszyscy winni, ale nie ty? Chcę ci powiedzieć, że Bóg, jeśli myślisz, że zapomniał o tobie, to chcę ci powiedzieć, że Bóg wie o tobie i wie o twoich problemach. Dlatego daje dowód swej miłości ku tobie przez to, że kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem, Bóg się nie pytał o twoje życie, bo ono wyglądało jak splugawiona szata, ale posłał swego Syna, który umarł bez pytania za ciebie, okazując wielki dowód swej miłości względem ciebie i twojego życia. Krzyż jest dowodem miłości Boga. To jest dowód. Jeśli się was pytają o dowód miłości, o dowód zainteresowania człowiekiem przez Boga, to pokażcie na krzyż. Tam jest dowód wielkiej miłości Boga. W krzyżu jest zwycięstwo nad złem. Przez bliską relację z Bogiem możesz odnieść zwycięstwo nad złem w swoim życiu. W wyniku tego odrzucamy to, co złe w naszym życiu. W wyniku tego, że Bóg nas umiłował, chcemy się podobać Bogu. Chcemy przestrzegać Jego przykazań. Dlatego odrzucamy to, co złe. Dziś możesz przyjść pod krzyż i doświadczyć Bożej miłości. Bóg chce ciebie uwolnić. Bóg chce pobłogosławić ciebie. Bóg chce rozwiązać problem w twoim życiu. Bo Bóg jest miłością. Bóg kocha ciebie. Wiecie, jest taka stara pieśń. Ona się nazywa Kocham ten stary, szorstki krzyż. Dopóki nie pokochasz tego starego, szorstkiego krzyża, na którym twój Pan, Zbawiciel umarł na Golgocie, trudno będzie ci cokolwiek osiągnąć w życiu duchowym. Szorstki krzyż. Może czasem byłem względem ciebie w tym zborze szorstki, ale chcę ci powiedzieć, że krzyż mojego Pana jest szorstki. Krzyż na Golgocie. I może czasem potrzeba szorstkości, żeby uratować czyjeś życie przed wiecznym zatraceniem. Dlatego dzisiaj chcę cię prosić, jeśli możesz, to przebacz mi w imię miłości, która zakrywa wiele grzechów, moje szorstkie słowo względem ciebie. Ale rozumiem to, że miłość jest przykazaniem. A przykazania Pańskie nie zawsze ludziom się podobają. Chcąc być uczciwy przed Bogiem, muszę być uczciwy wobec Słowa Bożego. Może serce by chciało inaczej. Może głowa pomyślałaby co innego. Ale jeśli miłość jest przykazaniem, a w miłości jest bezpieczeństwo, to pomyśl o Bożym przykazaniu w twoim życiu. Które miejsce ono zajmuje w czasie podejmowania decyzji w twoim życiu? Może dzisiaj pewne sprawy z twojego życia duchowego Pan odsłonił. Dlatego chcę cię dzisiaj zaprosić tutaj do wspólnej modlitwy. Przyjdź do przodu. Chętnie się z tobą pomodlę. Jest zwycięstwo w krzyżu. Dziś możesz przyjść pod ten krzyż i doświadczyć Bożej miłości. Zapraszam cię. Zaśpiewamy pieśń. Jeśli ktoś z was jest poruszony, chciałby coś w tych sprawach zmienić w swoim życiu duchowym, to zapraszam do modlitwy w czasie tej pieśni.